Magdalena Dudzik razem ze mną jest w studiu. Dziś rozmawiamy o interpretacji. Wysunęłam taką tezę, że wiedza jest potrzebna, by dobrze interpretować. Zatem idąc za ciosem, takie jaką wiedzę, taką podstawową o świecie sztuki warto mieć, powinniśmy mieć, by interpretować, rozumieć sztukę nas otaczającą?
Powiem ci tak z doświadczenia, które ostatnio nabywam z moimi młodymi malarkami. Widzę, że one nie przyglądają do końca tych nawet podręczników szkolnych z plastyki. Mając taki jeden podręcznik szkolny, przeglądałyśmy go razem i one były zdziwione. Były zaskoczone malarstwem, więc pomysł następny był taki, że przyniosłam mi po prostu swoje albumy, w których jest dużo obrazów, dużo prac i one po prostu je przeglądają. Przeglądają, patrzą, pytają się, dlaczego jest tak, a nie inaczej. A przecież to nie jest tak nie jest tak realistycznie, przecież tak nie wygląda. I zaczynają zadawać pytania. Bardzo mi się to podoba, bo rozmawiamy na temat sztuki, nie tylko ją malując i tworząc, ale też rozmawiając o niej.
Mhm. Czyli wychodzicie od sztuki, od jakiegoś konkretnego obrazu i to jest początek dyskusji i ewentualnego powrócenia do tego podręcznika, czy nawet do niego nie wracacie?
Wracamy do obrazu. Bardzo często wracamy do tego obrazu, dlatego że tego oczekują dzieci. Mhm. Tak naprawdę ja staram się patrzeć na to, jakie są ich oczekiwania. Często jest tak, że jest jakiś plan do zrobienia. Nagle się okazuje, że one zadają pytania, że jest jakaś reakcja z ich strony. Ja to wychwytuję, żeby podciągnąć ten temat pod nie. I między innymi tak było z tymi książkami. No, jedna książka była, tak jak mówiłam, to była książka, zwykła książka z plastyki. Szkolna książka. I one były zaskoczone. To mnie z kolei zaskoczyło to, że dzieci nie przeglądają tego w taki sposób, w jaki powinny. Mhm. I gdzieś później ta interpretacja sztuki jest utrudniona. Utrudniony jest też język polski, bo też na języku polskim przecież sama dobrze wiesz, trzeba to dzieło zinterpretować, użyć wtedy tylko tego słowa. No ale żeby tego słowa użyć, trzeba o tym rozmawiać.
Mhm. Ja tak dążę do tej wiedzy i tak ciągnę w tę stronę wiedzy, bo wydaje mi się, że kiedy nie mamy tych podstawowych informacji, szczególnie jeśli nie jest to sztuka realistyczna, nie jest to jakiś naturalizm, czyli nie odwzorowuje to też tego, co widzimy na co dzień, tylko przedstawia to zupełnie jakieś załamane kształty, coś nierealistycznego, surrealizm się pojawia, no to właśnie pojawia się pytanie, ale dlaczego artysta tak namalował? Jakby dlaczego to jest w takiej konwencji? Bo odpowiedź, że no bo tak mógł, jest oczywista. Ale bez takiej wiedzy, dlaczego surrealizm, z czego on powstał, albo czego dotyczy naturalizm, dlaczego tak są pokazywani ludzie, no to czy to nie jest wtedy takie odbieranie sztuki naiwnie?
No wiesz co, w tej książce z plastyki był Picasso. On jest taki dosyć charakterystyczny, znany. I była oczywiście praca jego, jedna z ostatnich, kobieta, twarz kobiety, która jest zmieniona, kształty, jakby trochę połowa, trochę gdzieś oko gdzieś ucieka. No, wiemy, jak to wygląda. Ja im przyniosłam książkę o tym artyście, która jest realistyczna, gdzie on namalował, narysował realistycznie to wszystko. No i zaczęły się pytania, dlaczego? A czemu on tak malował ładnie wcześniej, a później tak inaczej? Mhm. A czemu on tak zniekształca? Bo on poszukuje czegoś. On interpretuje w taki sposób, że jakby ten realizm jemu się znudził. Tak naprawdę ten realizm mamy cały czas naokoło. Robimy zdjęcia w tej chwili realistyczne. Więc interpretował tą postać, tą twarz w taki sposób, a nie inny. I pokazuje mi czasami swoje prace i mówię, a czy to jest też już interpretacja? Czy ja już też zrobiłam interpretację swojej twarzy? I tak rzeczywiście wiszą na szybie, można je też obejrzeć, prace, które są interpretacją ich twarzy. Mhm. Takie a la picassowskie.
No to jeśli chodzi o styl, a weźmy na przykład teraz kwestię symbolizmu w sztuce. No bo to też jest coś takiego,
jest.
Z czym się spotykamy, tak. Co się pojawia też na zadaniach maturalnych, co symbolizuje jakiś tam kolor, albo dlaczego tutaj pojawia się jakiś
róża,
element.
Róża na przykład.
Róża.
Dlaczego róża? Tak. Dlaczego w tym obrazie jest róża? Dlaczego ta kobieta jest z różą, tak? To często określa nam wiek kobiety w danym dziele. Róża w pąku, róża rozwinięta, trochę już przejrzała. Określano w ten sposób. Teraz mamy filtry, tak? W komórce zrobimy sobie takie piękne filtry, że mamy 18 lat i piękny makijaż. A kiedyś malarz musiał podkreślić wiek właśnie dzięki pewnym elementom, które trzymała kobieta.
Mhm. No i kiedy nie mamy tego klucza do rozkodowania tej wiadomości, która jest w obrazie, bo symbolizm to jest trudny nurt. Trzeba mieć naprawdę takie rozpoznanie.
Dużą wiedzę. Myślę, że już tutaj tak. Z tą symboliką, która wchodzi już w każde dzieło. Symbolika w obrazach Jana Matejki jest też bardzo duża. W obrazie Stańczyk jest ta symbolika właśnie rozbioru Polski.
Mhm.
Ale to trzeba zrobić tą analizę tego konkretnego obrazu, bo my na pierwszym planie widzimy tylko i wyłącznie Stańczyka.
Tak. No. Czyli dochodzimy do tego, do czego ja cały czas dążę podczas naszej rozmowy, że ta wiedza jest potrzebna.
Jest potrzebna. Jest potrzebna z tego względu, że no, musimy się jednak uczyć tego w szkole i tego brakuje. Ja cały czas z nauczycielami, jak rozmawiam, to oni mówią, że szkoda, że plastyka w szkole jest tylko na pierwszym roku, a potem już jej nie ma.
Tak, ewentualnie właśnie wkracza gdzieś język polski w te nurty, czy wiedza o kulturze w liceum też się pojawia.
Tak.
Ale to jest chyba taka kropla w morzu.
A wiesz co, teraz z dziewczynkami, one są w czwartej klasie, rozmawiałam i one zaczęły opowiadać o obrazach. A bo myśmy właśnie, proszę pani, robiły taki obrazek był. I jedna z dziewczynek mówi, ale to nie było na plastyce, to na polskim było. Czyli ktoś zrobił bardzo fajną rzecz z nauczycieli, bo zaczął analizować właśnie sztukę na języku polskim, ale w taki sposób, że tego dzieciaka to zainteresowało.
To nie jest też spopularyzowana taka wiedza, że to, co w malarstwie, to w podobnym czasie było też w literaturze. A to warto wiedzieć, bo to, co zmiany jakieś społeczne, polityczne, to, co w historii się działo, w naszej historii, no to rozbiory Polski, tak? To miało wydźwięk i w literaturze, i w malarstwie. Ale że to są takie naczynia połączone, prawda? To, co się dzieje z nami, z ludźmi, z jakimi wyzwaniami się stykamy, co nam stoi na przeszkodzie, albo co nas inspiruje, to ma odbicie w malarstwie, ale też i w innych dziedzinach.
Dokładnie, dokładnie. Ja ci powiem, że to, że te malarskie piątki się odbywają, to tak naprawdę, skąd się ten pomysł wziął malarskich piątków i tych spotkań malarskich, tym razem z dziećmi, bo wcześniej też prowadziłam z seniorami, troszeczkę zainspirował mnie król Stanisław August Poniatowski czwartkowymi obiadami. Dlaczego on mógł robić czwartkowe obiady i spotykać się z ludźmi, a nie można zrobić malarskich piątków i spotykać się z ludźmi i rozmawiać o sztuce, tworzyć tą sztukę, być przy tej sztuce w takim namacalnym znaczeniu.
A my mamy malarskie poniedziałki z kolei.
Tak, no tak też się zdarza.
Tak.
No zobacz, ta malarskość jakoś tak wchodzi w nasze życie z każdej strony, od poniedziałku do piątku. Czyli co, w weekend mamy wolne.
No tak, co za dużo, może to niezdrowo. Albo wtedy czas na wolne inspiracje.
Wolne inspiracje albo czytanie o sztuce.
O, tak.
No myślę, że to jest bardzo dobry temat. Czytanie o sztuce w wolnym czasie, w sobotę, w niedzielę.
Dobra inspiracja. Tak więc zachęcamy do indywidualnych inspiracji weekendowych, a z kolejną dawką informacji o sztuce i o interpretacji, a może o czymś jeszcze, wrócimy za chwilę.